doświadczenie nasze ludzkie uczy nas, że w społeczeństwach są takie okresy, takie czasy, że bardzo długo utrzymuje się pewnego rodzaju nieprzebaczenie wobec pewnych ludzi, których traktuje się wtedy jako grzeszników, jako przestępców, którym się po prostu nie wybacza tego, co zrobili, dlatego że to, co zrobili, było bardzo złe, krzywdzące i sprowadziło wiele cierpienia na innych. Pomyślcie o gwałcicielach, o pedofilach, o mordercach. Pomyślmy o zdrajcach na przykład, którzy współpracowali z okupantem w czasie wojny, pomagali okupantowi, donosili na współrodaków, dla pieniędzy i zysków wydawali ludzi po prostu na śmierć. Na przykład kobieta, która żyła w Holandii już 20 prawie lat po wojnie, nie rozmawiała ze swoją sąsiadką i bardzo się zdziwiła, kiedy jeden z jej znajomych zamienił z nią kilka słów na ulicy i była taka wzburzona, że on to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że ta sąsiadka w czasie wojny, która była, no, skończyła się 20 lat wcześniej, była osobą właśnie, która współpracowała z Niemcami. A Niemcy wówczas wcielali siłą do armii holenderskich chłopców, takich poborowych, młodych chłopaków. I ta sąsiadka, która nosiła w sobie ten gniew, miała właśnie wtedy syna. I z drugą sąsiadką starały się, żeby wojska niemieckie ich nie wcieliły do armii. I któregoś razu przyszli Niemcy do jej domu, a ona miała w domu taki schowek pod podłogą zrobiony na wszelki wypadek, żeby tego syna swojego ukryć, ale nie tylko jego syna, ale też jego przyjaciela, takiej drugiej sąsiadki syna. Się okazało, że Niemcy pytają ją o jej syna, ona mówi, że nie ma tego i zaczęli strzelać w tę podłogę i patrzeć na nią, jak ona zareaguje. Ona potem już wiedziała, że to z powodu tej sąsiadki, tej współpracującej, Niemcy przyszli do jej domu i zaczęli strzelać w jej podłogę. Ten jej syn akurat z tym kolegą jakimś cudem przeżyli. I tak trwało to 20 lat. Słuchajcie, po wojnie ona w dalszym ciągu nie była w stanie z tą kobietą rozmawiać. Ja jeszcze mam taką historię rodzinną. Na przykład mój dziadek miał sąsiada. Na wiosce tam mieszkali, niedaleko Białej Piskiej. I ten sąsiad powiedział Niemcom, że mój dziadek pomaga partyzantom. I w związku z tym Niemcy zabrali mojego dziadka i uwięzili go w obozie w Stutthofie. I potem po tym, jak się wojna skończyła, wyszedł z tego Stutthofu, przeżył i spotkał się z tym sąsiadem. Spotkał się i ja się zastanawiam do tej pory, co on czuł, jak się czuł i jakie miał nastawienie wobec tego sąsiada. Ale jeżeli... I teraz wyobraźcie sobie, że tak silne, negatywne emocje towarzyszyły Żydom, którzy pragnęli swojego samodzielnego państwa, a byli pod okupacją rzymską. I Rzymianie wtedy zatrudniali właśnie Żydów, którzy się na to zgodzili, by zbierali na ich rzecz podatki. I właśnie takimi ludźmi byli tak zwani celnicy, poborcy podatków. To byli ci, którzy się zgodzili, żeby pracować na rzecz Rzymu. I przez resztę społeczeństwa żydowskiego byli uważani po prostu za kolaborantów, za grzeszników, za ludzi, którzy występują przeciwko własnemu narodowi, za ludzi, którzy bogacą się kosztem swojego narodu i krzywdzą. I doprowadzają do ruiny po prostu ludzi, którzy ciężko pracują na swój chleb. I ci poborcy podatków, właśnie oni bogacili się na tym, że na takiej różnicy pomiędzy tym, co Rzym kazał im zbierać, a tym, co oni wymuszali od ludzi. Czyli oni zabierali więcej, oddawali to, co Rzym chciał, a resztę sobie zostawali. W ten sposób na tle reszty społeczeństwa byli bardzo, bardzo zamożni, bardzo, bardzo bogaci. I ci właśnie ciemiężeni, bo też tak zwani celnicy mieli na swoje usługi wojsko, jeżeli ktoś by się nie podporządkował, nie posłuchał, czy w jakiś sposób tego, no to bądź zawsze mogli powiedzieć wojsku i wojsko doprowadzało takich buntowników do porządku. I teraz, kiedy kiedy czytamy w Ewangelii Łukasza, to patrzymy właśnie na Lewiego, który był jednym z tych poborców podatków. Jednym z tych ludzi, których reszta społeczeństwa nie szanowała, których może się bali, ale których nienawidzili. I warto popatrzeć na to, co wiemy o celnikach z Ewangelii. Otóż czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, że celnicy, duża grupa z nich, to byli ludzie też, którzy odpowiedzieli na służbę Jana Chrzciciela. Mimo tego, że przez faryzeuszów i przez innych ludzi byli uważani za nieczystych, za grzeszników, za skorumpowanych, za takich bezwzględnych, to Łukasz pisze w trzecim rozdziale tak, że kiedy Jan Chrzciciel chrzcił, 3:12 czytamy, przyszli również celnicy, aby się ochrzcić. I pytali go: nauczycielu, co powinniśmy czynić? On zaś odpowiedział im: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam się należy. I zauważcie, że Jan Chrzciciel nie wzywa tych celników do tego, żeby zmienili zawód, żeby przestali być celnikami, ale żeby to, co robią, robili uczciwie. Tak? Żeby nie wykorzystywali, nie krzywdzili tym, co robią, innych ludzi. Możliwe w związku z tym, że Lewi, o którym tutaj czytaliśmy wcześniej, jest jednym z tych celników, którzy przyjęli chrześcijana i powrócił do swojego zawodu. Ciekawe jest, że Łukasz pisze nie tylko właśnie o Lewim jako takim jednym z wielu celników, ale pisze też o tym, że Jezus odwiedził w domu Zacheusza, który był przełożonym nad celnikami. Łukasza 19 czytamy: pewien zaś bogaty człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników. I tego człowieka Jezus odwiedził w domu. Co więcej, powiedział, że udziałem tego domu stało się zbawienie dzisiaj. I to, co tutaj zdumiewa, no to właśnie zdumiewa to, że Jezus nie bał się, nie zważał na ten status społeczny ówczesnych poborców podatkowych, ale również do nich kierował poselstwo o swoim królestwie. Co więcej też, Jezus posługuje się przypowieścią. Jak pamiętacie o celniku i faryzeuszu, którzy poszli do świątyni się modlić. I się okazuje, że w tej przypowieści, którą Jezus opowiada, to celnik jest tym, który jest usprawiedliwiony, a nie faryzeusz, który się modlił i który uważał się za sprawiedliwego. Także mamy taki obraz tych ludzi, że mimo tego, że byli ludźmi uważanymi za grzeszników, bezwzględnych, takich opanowanych rządząc zysku, to jednak widać, że niektórzy przynajmniej z nich, może duża część, nie wiemy tego na pewno, ale to nie byli ludzie, którym na Bogu nie zależało. Oni robili to, co robili, ale byli wśród nich ludzi tacy, którym na Bogu po prostu zależało. I teraz czytamy tutaj ten werset. Po tym wszystkim wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w punkcie celnym. Powiedział do niego: pójdź za mną. A on zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Lewi, który tutaj ma właśnie to imię, znany jest później jako Mateusz. Mateusz, który jest autorem Ewangelii Mateusza. Jezus, kiedy mówi do niego te słowa, ma świadomość, w jaki sposób i faryzeusze, i duża część społeczeństwa traktują poborców podatkowych. Ma świadomość, że są traktowani oni jak grzesznicy i że jakiekolwiek wspólnota z tymi ludźmi będzie odbierana tak, że człowiek gdzieś tam popiera ich, wspiera ich i gdzieś tam akceptuje to, co oni robią. Natomiast to Jezusa nie hamuje, ale mówi do niego: pójdź za mną. Mówi do niego: pójdź za mną. I co się można by tak nazwać, okazuje, że Jezus powołuje człowieka, który w oczach innych ludzi mógł uchodzić za nie wiem, czy to właściwe słowo, niezbawialnego. Nie wiem, czy kiedyś tak słyszałem, że po prostu ludzie mają takie wyobrażenia o pewnych ludziach, że ten na pewno się nie nawróci, dlatego że jest tak zatwardziały, tak gdzieś tam zapieczony w sercu swoim, że jest niemożliwe, żeby takiego człowieka zbawić, żeby on przyjął Ewangelię i zmienił cokolwiek w swoim życiu. No i właśnie w taki sposób tutaj można patrzeć na Mateusza, tak jak to faryzeusze mogli postrzegać. Jezus tym samym przekracza tutaj bardzo surowe, bardzo jasno nakreślone granice tego, co słuszne w społeczeństwie, co można robić, jak można postępować, a tego, co niesłuszne, tego, co naganne. I robi to z całą świadomością. Właściwie widzimy w tym, że nie ma ludzi niezbawialnych, że nie ma zbyt grzesznych, zbyt starych, zbyt bogatych, zbyt niegodziwych, którzy by nie mogli usłyszeć te słowa Jezusa, pójdź za mną i nie zostać zbawionymi. Nie ma ludzi, do których by Jezus nie kierował swojego wezwania, pójdź za mną. To jest bardzo ważne, że to wezwanie jest kierowane do każdego. Ale co kto z tym zrobi, jak odpowie na to wezwanie, to już jest jego sprawa. Warto powiedzieć, że czasami ludzie mają takie błędne przekonanie o tym, o swoim grzechu, że ten jego czy jej grzech jest nieprzebaczalny. Właśnie, bo inni mu tak powiedzieli, bo tak ludzie go traktują, bo z takim odrzuceniem się spotkał. Nie wiem, ktoś popełnił aborcję, czy właśnie jakiegoś innego rodzaju przestępstwo, które wcześniej mówiłem. I ma w głowie takie wyobrażenie, że dla niego już nie ma łaski, bo tak zgrzeszył, że nie ma dla niego ratunku. I nie chodzi o to, żeby te czyny wybielać, bo te czyny mogły rzeczywiście być złe, mogły skrzywdzić innych, ale w powołaniu Lewiego mamy dowód na to, że Jezusa taki stan nie zaskakuje grzesznością. Nawet jeżeli ludzi zaskakuje, nawet jeżeli w nas budzą się jakiegoś rodzaju takie uczucia, że trzeba się trzymać z daleka od takich ludzi, to Jezus chce się spotkać z takim człowiekiem i siąść z nim przy stole i powiedzieć mu, pójdź za mną i nie zostawić go w tym miejscu, w którym on jest. Także jeżeli myślisz o sobie, że nagrzeszyłeś w taki sposób, że nie możesz do Jezusa przyjść, że nie możesz się z nim spotkać, że nie możesz odpowiedzieć na jego powołanie, pójdź za mną, to w tym przykładzie Mateusza masz zachętę do tego, że możesz. Jezus nie jest zaskoczony twoją grzesznością. Jeden z już nieżyjących pastorów powiedział, że rzeczywiście ja jestem wielkim grzesznikiem, ale Jezus jest wielkim Zbawicielem. I to jest dla nas, słuchajcie, dla każdego z nas nadzieja, dla każdego z nas ufność, że w Jezusie mamy Zbawiciela. I teraz zauważcie, że te słowa powtarzali apostołowie, wzywając ludzi do tego, żeby poszli nie za nimi, ale za Jezusem, żeby uwierzyli nie w apostołów, ale żeby uwierzyli w Jezusa. I do dzisiaj w takim kościele jak nasz i w innych do tej pory się zwiastuje i mówi o tym, żeby ludzie poszli za Jezusem. Poszli za Jezusem. I kto odpowie na to, kto pójdzie, no to już jest jego decyzja. Jego życie. Jak można powiedzieć, no każdy sam przeżywa swoje życie. Każdy sam podejmuje decyzję za swoje życie. Nie można za swoje dziecko przeżyć życia. Nie można za swojego męża czy za żonę przeżyć życia. On sam gdzieś tam ma swoją odpowiedź na te słowa pójdź za mną. Ciekawe, że że takie wezwanie pójdź za mną czasami nie brzmi, to nie są dokładnie te słowa pójdź za mną. Czasami człowiek usłyszy zaufaj Jezusowi, tak jak mi jeden z chrzanowi opowiadał człowiek, Jacek powiedzmy. On właśnie mówił, że on usłyszał proste dwa słowa zaufaj Jezusowi w momencie, kiedy golił się w rzece i jadł kanapki, które dzieci wyrzucali, szkolne dzieci wyrzucały do koszów. I jego życie się zmieniło. Może to być sen, jak i bardzo wiele ludzi, którzy żyją w krajach muzułmańskich, ma sny o Jezusie. I te sny są tak realne, tak prawdziwe, że skłaniają bardzo wielu ludzi do tego, żeby przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa. Żeby poszli za Chrystusem właśnie w tym muzułmańskim państwie, w tym muzułmańskim kraju. Mogą to być okoliczności życia. Może to być jakiś kryzys wewnętrzny, które każą myśleć o rzeczach ostatecznych, o życiu, o śmierci, o tym, co ma wartość. I wtedy człowiek, kiedy takie coś przeżywa, wydaje się być gotowym na to, żeby usłyszeć słowa właśnie pójdź za mną, bo te słowa przychodzą jako taki rodzaj wybawienia, jako rodzaj odpowiedzi na pragnienie, rodzaj ratunku, za którym człowiek tęskni. No i patrzymy na Lewiego. Zostawił wszystko i poszedł. Tutaj czytamy. Wiemy, jaka jest jego odpowiedź. Można by powiedzieć, że to jest proste działanie. Zostawił wszystko i poszedł. Wyobrażamy sobie ten jego kantorek poborcy podatkowego. Siedzi na krześle, ma stół, ma jakieś tam kufry może, tak, coś do pisania i to jest jego świat, w którym jest. I teraz, kiedy Jezus mówi do niego, pójdź za mną, on ten świat zostawia. Słuchajcie, on zostawia ten swój znany sobie świat, który definiował jego życie i idzie za Jezusem. I idzie, można by powiedzieć, a gdzie pokuta, a gdzie jego upamiętanie i tak dalej. A to otóż właśnie w tym akcie zostawienia tego, co definiowało jego życie, co było najważniejsze w jego życiu, jest jego pokuta. Jest jego przyznanie się, że potrzebuje Zbawiciela. Że ja do tej pory siedziałem przy tym stoliku, ale teraz idę za Jezusem. I że to jest dla mnie teraz ważniejsze. To jest przyznanie się do tego, że potrzebuję Zbawiciela. To jest przyznanie się do tego, że może to, co robiłem, nie było najlepsze, najwłaściwsze. Nie widzimy tutaj człowieka, który wyznaje. Nie widzimy człowieka, który wyraża żal z powodu nieprawości, które zrobił, ale widzimy człowieka, który wstaje od swojego stolika i idzie za Jezusem. I zauważcie, to co się zmienia, zmienia się wszystko w jego życiu. Zmienia się wszystko. I można by się zastanowić, jakie znaczenie, czy jaki jest sens, jakie jest sedno pokuty, czy nawrócenia. Co to takiego jest pokuta? Co to takiego jest nawrócenie? Ciekawe jest, że w dwóch słowach, jedno słowo hebrajskie i drugie słowo greckie, odnajdujemy to sedno. Hebrajskie słowo szub oznacza zawrócenie. Ten, kto się nawraca, zawraca, zmienia kierunek, w którym idzie. To jest to hebrajskie znaczenie słowa nawrócenia, czyli powrotu. Czasami tak jest to tłumaczone w Biblii, że powrót to jest to słowo właśnie szub, które jest tłumaczone jako nawrócenie. A greckie słowo metanoia oznacza zmianę myślenia. Zmianę myślenia. I zauważcie, jeżeli ktoś tego doświadczył, kiedy się spotkał z Chrystusem, jego kierunek jego życia, jego myślenia się zmienił. Kierunek jego postępowania, sposób jego postępowania uległ zmianie. Dlaczego? Dlatego, że poszedł za Chrystusem. I to jest sedno. I to jest sedno, które tutaj jest widoczne u Mateusza. Jego myślenie się zmieniło. Przepraszam. Jego kierunek życia uległ zmianie. (Śmiech) Lewi zostawia swój taboret, swój stolik i idzie. Posłuszeństwo głosowi Jezusa prowadzi go do pozostawienia jego dotychczasowego życia. Ktoś inny stał się najważniejszy w jego życiu. I to jest widoczne. I to jest jakby namacalne w tym opisie. I teraz myślę sobie, że te dwie sprawy, zmiana kierunku postępowania, zmiana kierunku myślenia, są obecne przy każdym szczerym i prawdziwym nawróceniu. Przy każdym szczerym i prawdziwym. Jeżeli ktoś na przykład mówi, że się nawrócił, ale nie widzi, czy nie potrafi wskazać rzeczy, które się zmieniły, to ja, szczerze mówiąc, śmię wątpić w jego nawrócenie. Naprawdę nie mam podstaw takich biblijnych do tego, żeby wierzyć człowiekowi, który mówi, nawróciłem się, ale nic w moim życiu się nie zmieniło. Bo kiedy mamy do czynienia z grzesznikiem, który zwrócił się do Boga i otrzymał odpuszczenie grzechów, to mamy zmienionego człowieka. Mamy na nowo narodzonego człowieka, który nie może powiedzieć, nic w moim życiu się nie zmieniło. Jezus, innymi słowy mówiąc, zobaczcie, spotkał Mateusza w jego miejscu w życiu, ale Mateusz nie pozostał w tym samym miejscu w swoim życiu. Tak samo każdy z nas, jeżeli się spotkał prawdziwie, autentycznie z Chrystusem i pójdzie za Chrystusem, nie pozostanie w tym samym miejscu w swoim życiu. Nie pozostanie. Nie pozostanie. I to wcale nie chodzi o to, że musi zostać pastorem, misjonarzem albo jakimś tego rodzaju takim na pełny etat, jakimś takim, wiecie, zwiastującym Ewangelię. Tylko zmienia się jego myślenie. Myślenie zmienia się kierunek, w którym on idzie. Bo od tego prawdziwego momentu nawrócenia człowiek idzie za Chrystusem. A jeżeli, zwróćcie uwagę, ten przykład pójścia za Chrystusem jest bardzo obrazowy. Jeżeli ktoś mówi, że się nawrócił, nic się w jego życiu nie zmieniło, to on dalej siedzi przy swoim stoliku. Jezus mówi, pójdź za mną, a on mówi, no rozumiem, co mówisz, ale posiedzę sobie. Nie chcę pójść za Chrystusem, tam gdzie Chrystus prowadzi. Bardziej może ma inny plan niż plan Jezusa, który mówi, pójdź za mną, to on ma plan, wiesz Jezu, ja rozumiem, co mówisz i tak naprawdę wolałbym, zamiast pójść za Tobą, to wolałbym, żebyś Ty postał przy moim stoliku i zapewnił, żeby tutaj się wszystko dobrze działo. To jest taki mój plan. Potrzebuję Ciebie w moim życiu, żebyś Ty dopilnował, żeby się zrealizował mój plan. I zamiast iść za Chrystusem, zapraszamy Chrystusa do tego, żeby był w naszym życiu, pilnował naszych spraw. I to jest odwrócenie sytuacji. Bo pójść za Chrystusem jest pewnym rodzajem pójściem w nieznane, ale pójściem z tym, kogo się zna, kogo się kocha, kogo się podziwia. Z tym, kto jest Zbawicielem. Niektórzy z kolei uważają, że nawrócenie i pójście za Jezusem oznacza wyrzeczenie się w życiu tego, co przyjemne, dobre czy wesołe. Zamiast tego będzie nuda i posępność zakazów i nakazów chrześcijańskiego życia. Niektórzy młodzi może szczególnie mają tego rodzaju wyobrażenie o chrześcijaństwie. Jeżeli tak się sprawa ma, to oznacza bardzo, bardzo głębokie niezrozumienie tego, czym jest chrześcijaństwo. Czym jest chrześcijaństwo, czym jest nawrócenie i nowe życie. Dlatego, że nawrócenie i nowość życia polega na nowości życia, w którym obecny jest Chrystus. Wcześniej tego nie było, Chrystus nie był obecny, teraz jest obecny i na nowości relacji z Chrystusem, który jest blisko, dlatego że ja idę za Nim, bo odpowiedziałem na Jego głos. To nie jest sednem chrześcijaństwa przestrzeganie zakazów i nakazów jakiegoś prawa Nowego Testamentu czy Starego Testamentu, czy tych dwóch połączonych, czy etycznego życia, prawda, czy moralnego życia. Sednem jest mieć relację z Chrystusem. Jest prawdziwość tej relacji, jest bliskość Chrystusa i świadomość, że ta Jego bliskość jest cenniejsza, lepsza, przynosi więcej radości od wszystkiego innego, co w życiu można doświadczyć ze względu na to właśnie, kim jest Jezus. Kim jest Jezus? Wyobraźcie sobie, każdy z nas ceniłby sobie bliską relację z kimś ważnym w tym świecie. Załóżmy, jeżeli ja albo ty miałbyś za swojego znajomego, za swoją znajomą królową brytyjską. Jakby to było? Jakby to sobie wyobrazić? Cieszyłbyś się taką znajomością? Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wypiłem z nim kawę, herbatę. Prawda? Porozmawiałem. Jeżeli to teraz popatrzcie na Chrystusa. Jest On w moim życiu blisko. On jest Królem Królów, Panem Panów, Zbawicielem i On jest tym, który mówi do mnie, pójdź za mną. I to, że On nim jest i mówi te słowa do mnie, jest sensem i źródłem mojej radości, mojego zbawienia, ale mojego takiej satysfakcji, którą mam. I jeżeli mało nam przykładów tutaj w życiu, no to popatrzmy tutaj na Lewiego. Lewi po tym, jak poszedł za Chrystusem, to nie był smutny, nie był przestraszony, ale miał taki nastrój do tego, żeby wydać wielkie przyjęcie. Jaki trzeba mieć nastrój, żeby wydać wielkie przyjęcie? Zaprosić swoich wszystkich znajomych, których się ma? To jest nastrój na to, żeby to świętować, żeby się tym cieszyć. Zobaczcie, że prawdziwe nawrócenie nie jest wejściem w jakąś ciemną studnię bez światła i bez radości. Jest czymś odwrotnym. Jest spotkaniem się z Chrystusem, który wnosi radość, który wnosi pokój, który wnosi te rzeczy, za którymi każdy człowiek po prostu tęskni. I człowiek się cieszy również ze świadomości przebaczonych grzechów, ze świadomości uwolnienia od winy, ze świadomości, której wcześniej nie miał, a być może chciał mieć. To słowa pójdź za mną, które Lewi usłyszał, wydaje się, że on był po prostu gotowy. Nie wiemy, Ewangelia nie opisuje nam jego wewnętrznych rozterek, jego wewnętrznych jakichś takich walk, ale w momencie, kiedy usłyszał to od Jezusa, widział w tych słowach i w Jezusie właśnie dla siebie wyjście. Może do tej pory nie znajdował takich sił, nie znajdował sposobu na to, jak zmienić życie, które mu ciążyło. Czytamy, Lewi urządził też dla niego wielkie przyjęcie w swoim domu i przybył spory tłum celników i innych, którzy usiedli razem z nimi. Faryzeusze i nauczyciele prawa natomiast oburzali się i pytali jego uczniów, dlaczego jadacie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Zaproszeni na te uczte znajomi Lewiego, celnicy i inni, a Mateusz tutaj mówi celnicy i inni, a potem zauważcie, popatrzcie w teksty, to faryzeusze nazywają ich grzesznikami. Ci zaproszeni przybyli licznie. Zakładamy, że dom Lewiego był duży, był bogaty, mógł pomieścić takich ludzi. I wspólny posiłek, tak samo jak i dzisiaj dla nas, był wyrazem wspólnoty, akceptacji, życzliwości. Tak samo wtedy, jak i dzisiaj. Trudno sobie wyobrazić wrogo do siebie nastawionych ludzi, którzy siadają przy jednym stole. Dzisiaj także ma znaczenie, kto kogo i na jakie okazje zaprasza. Ma także znaczenie to, kto jest zapraszany, czy kto odrzuca zaproszenie. Tak? To ma swoje znaczenie społeczne. Ludzie szybko się o tym dowiadują. Czasem w rodzinach są dylematy, kogo na ślub zaprosić, a kogo nie zaprosić. Niby prosta sprawa. Prywatny człowiek urządził w swoim domu ucztę, zaprosił kogo chciał, przyszli ci, którzy chcieli. Co to kogo obchodzi, można by powiedzieć wprost. Ale obchodziło to faryzeuszy. Bo faryzeusze bardzo pilnie, bardzo wnikliwie obserwowali wszystko, co robił Jezus, co mówił Jezus. I okazało się, że im się nie podobało, że uczniowie pili i jedli i Jezus razem z tymi, których oni uznawali za grzeszników. Jak to jest, że oni uznają się za nauczycieli, za tych posłanych od Boga, a z grzesznikami przebywają? Jeżeli przebywają z grzesznikami, którzy są nieczyści, to sami stają się nieczyści. Tego rodzaju implikacja tu jest. A prawo wzywa do tego, aby być czystym. Nie tylko jedzenie ma być koszerne, ale i ci, którzy siedzą przy stole też muszą być uświęceni. I ciekawe jest, że Żydzi uważali pogan na tyle za ludzi, na tyle nieczystych, że nie mogli wchodzić do ich domów. Poganom również, czy ludziom z innych narodów, nie można było wchodzić na dziedziniec świątyni. Przed wejściem na murze dziedzińca była taka specjalnie przygotowana tabliczka, że kto z pogan wejdzie na dziedziniec świątyni, niech się liczy, że zostanie karany śmiercią. Bo nie wolno było nieczystemu wejść na teren świątyni, która była czysta i święta. I teraz, kiedy Jezus spotyka się z tymi nieczystymi, to dla nich wyglądało, że sam staje się nieczysty. Właściwie to powstaje pytanie, co faryzeusze tam robili, chociaż to możemy to zostawić na zasadzie takiej, powiedzmy, że szpiegowali, ale jedno jest pewne. Jezus przekroczył dla faryzeuszy granicę nieprzekraczalną. Przekroczył w ich oczach i w związku z tym nie mógł być święty, nie mógł być od Boga. To była ważna, jakby ważny ciąg dalszy ich pytania. Że dlatego, że zbliża się i jada z grzesznikami, nie może być od Boga. Nie może być, bo jeżeli by był od Boga, to by to rozpoznał i by trzymał się tego, co święte. Ta sprawa nie jest tutaj wypowiedziana, ale ona jest wypowiedziana w innych miejscach w Ewangelii. No i czytamy dalej. Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza. Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Dlatego Jezus, zauważcie, odpowiada także w kategoriach mesjańskich, w kategoriach, które były też znane ze Starego Testamentu. Mówi, chorzy nie potrzebują lekarza i następne zdanie, słuchajcie, już precyzuje, o jakiej chorobie mówi, że tą chorobą jest grzech. Że tą chorobą jest grzech. W Starym Testamencie motyw uleczenia związany jest z grzechem i odstępstwem. Bóg, Jahwe, leczy swój lud z odstępstwa. Kilka wersetów. Kto z was włączył swoją Biblię albo ma przed sobą, zachęcam. 3,22 z Jeremiasza. Czytamy tak. Wróćcie, synowie przewrotni. I teraz zwróćcie uwagę. Uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, gdyż Ty jesteś Panem, naszym Bogiem. Wróćcie, synowie przewrotni, uleczę wasze odstępstwa. Ozeasza 14,5 czytamy tak. Uleczę ich odstępstwo, pokocham ich dobrowolnie, gdyż mój gniew odwrócił się od nich. Zobaczcie, Bóg uzdrawia odstępstwo swojego ludu. Leczy odstępstwo swoje. To jest ta kategoria. I teraz wyraźnie też w Starym Testamencie jest pokazane, że ceną uleczenia ludu będzie zmiażdżenie sługi Jahwe. Wyraźnie to, co jest powiedziane w 53 rozdziale Izajasza i potem powtórzone na przykład w Nowym Testamencie w liście Piotra. Czytamy tak. 53,5. Dla naszego dobra przyjął chłostę, dzięki jego ranom doznaliśmy uzdrowienia. I Piotr to tak nawiązuje do tego fragmentu. Drugi rozdział pierwszego listu Piotra. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. I zobaczcie, tego nie widać może na pierwszy rzut oka, ale on wie, że lekarstwem dla grzeszników będzie jego śmierć na krzyżu. Lekarstwem dla grzeszników będzie jego śmierć na krzyżu. I przyszedł zbawić grzeszników. Przyszedł zbawić tych, których Bóg chce uleczyć. Uzdrowienie zatem jest rozumiane jako przywrócenie relacji z Jahwe, z Jego ludem, zawiera w sobie przebaczenie, zawiera w sobie pojednanie, a Jego ceną jest cierpienie i śmierć sługi Jahwe, któremu przypisana jest wina narodu. W rezultacie ci, którzy, od których faryzeusze się odseparowywali, od których się trzymali z dala, byli dokładnie tymi, których Jezus przyszedł wzywać do upamiętania. Ta rozmowa w ten sposób przy tym stole objawiła dokładnie cel, w jakim Jezus przyszedł. W cel, jakim On przyszedł na świat i co chciał zrobić. Można by powiedzieć, że człowiek jest sprawiedliwy, to znaczy nie jest grzesznikiem. Można by inaczej, że jeśli człowiek jest sprawiedliwy, jeśli nie jest grzesznikiem, to Jezus nie ma dla niego żadnej oferty. Żadnego wezwania, bo on i tak nie usłucha. Nie ma potrzeby, bo czuje się dobrze, więc lekarza nie potrzebuje. I jakkolwiek każdy z nas generalnie odwleka swoją wizytę u lekarza, a już na pewno u kardiologa, i do momentu, dopóki nie musi do dentysty, do momentu, dopóki nie musi, dopóki go ból tego zęba nie zmusi. Prawda? Chcemy jak najrzadziej, że tak powiem, widywać lekarzy. Dobra nowina jest taka, że w niebie już nie będzie lekarzy. Pastorów też nie. W każdym razie jest tak, że kiedy ból daje nam znać, że jest coś nie tak, to idziemy do lekarza. Idziemy, bo widzimy, bo rozumiemy, bo zaczęliśmy się bać, że coś jest nie tak z nami i że potrzebujemy jakiejś pomocy, jakiegoś lekarstwa. No i idziemy z nadzieją, że lekarz nam pomoże. I wtedy mamy szansę być uzdrowionymi. Ale wydaje się też, że najbardziej lekarza potrzebują ludzie, którzy o tym nie wiedzą, których choroba rozwija się i oni nie dostrzegają żadnych symptomów choroby. Nie wiedzą, że są chorzy. Potrzebują ci ludzie lekarza też. I chyba najbardziej. Trzeba dodać, że to, że Jezus siadł przy stole z ludźmi, właśnie takimi jak Lewi, jego znajomymi, nie oznacza, że On udzielił przyzwolenia na ich grzeszne postępowanie. Lekarz nie stawał się tutaj chory, ale chorzy zdrowieli w Jego obecności. Już kończąc, kilka zdań. Mateusz odpowiedział na słowa Jezusa, poszedł za Nim, zostawiając swój stolik, zmieniając kierunek swego życia, swoje myślenie. Nie odpowiedział natomiast słowami jeszcze nie teraz, może później, jak się zestarzeję, jak się trochę zastanowię, albo jeszcze muszę się trochę wyszaleć. Nie zastanawiał się, co będą myśleć jego koledzy, co będą myśleć jego znajomi, co będzie myślała jego rodzina. Wstał od tego swojego stolika i poszedł. Nie myślał, jak to będzie z Rzymianami i tak dalej. Innymi słowy, zauważcie, Mateusz jest człowiekiem, który całym sercem poszedł za Chrystusem. On poszedł całym sercem za Chrystusem i nie uważał tego dla siebie za stratę, lecz za radość. Dzisiaj może nie jesteśmy tak bardzo gotowi, żeby tak szybko zmienić swoje myślenie, swój sposób postępowania. Ale zastanówmy się nad nad taką rzeczą. To jest moja obserwacja, ale może też wasza obserwacja, że dzisiaj ludzie, którzy słyszą Ewangelię, którzy słyszą o Jezusie, rozumieją, co słyszą. Rozumieją, co słyszą. I dla mnie to jest zdumiewające, że w momencie, kiedy człowiek stwierdzi, że ja rozumiem, co Jezus mówi, rozumiem, czego On chce ode mnie, człowiek przypisuje sobie, że on już to robi, to co Jezus chce. On tylko słyszy i rozumie i myśli, że już to robi. To jest taka sytuacja, jak właśnie, jak, jeżeli byśmy sobie wyobrazili Jezusa i Mateusza przy tym stoliku. Mateusz siedzi przy stoliku, Jezus podchodzi do niego, mówi: pójdź za mną. Mateusz kiwa głową, okej, rozumiem, i pozostaje przy tym stoliku. Czyli, a myśli, że poszedł za nim. Bo myśli, że wystarczy to rozumieć. Nie, nie, nie wystarczy. Trzeba pójść za Chrystusem. I wielu z nas poszło i do tej pory idzie za Chrystusem. I to jest piękne i to jest dobre. Trzymajmy się tego, co dobre. Nie dajmy się zniechęcić rozmaitym okolicznościom. Trzymajmy się Chrystusa, bo On jest dla nas największym skarbem. Natomiast kiedy patrzymy na Mateusza, to widzimy, że jego pójście za Chrystusem wiązało się z wielką zmianą w jego życiu. Od tej pory można by powiedzieć śmiało i bez wahania, że życie Mateusza zmieniło swój fundament, na którym było oparte. Także pozwólcie, że zakończę takim wezwaniem, powiedzmy ewangelizacyjnym. Kiedy usłyszysz w swoim sercu, może nie z kazalnic, ale w swoim sercu, te słowa, które rozpoznasz od Jezusa: pójdź za mną. Kiedy będziesz wiedział, że to On mówi, to pójdź całym swoim sercem za Jezusem. Nie zawiedziesz się.